Mówi Paryż RFI, środa, 21 dzień lutego. Witają Państwa Anna Bernhardt, Sylwia Dips, Agnieszka Kumor, Katarzyna Zawicka, Piotr Błoński, Piotr Kamiński, Stefan Riger i Krzysztof Rutkowski. Zapraszamy Państwa do wysłuchania naszej audycji, w której oprócz dziennika polecamy Państwa uwadze przegląd prasy, nowości europejskie, nowości muzyki klasycznej, kronikę teatralną, multimedia, rogatki wersalskie, magazyn kulturalny oraz lekcje języka francuskiego. Mówi Paryż RFI. Zaczynamy od dziennika. Oto najważniejsze wydarzenia w skrócie. Tony Blair zmniejsza liczbę żołnierzy brytyjskich w Iraku. Dania wycofa swoje oddziały do sierpnia. W Berlinie obraduje kwartet do spraw Bliskiego Wschodu. Przedmiotem obrad nowe pokojowe propozycje amerykańskie. W Wiedniu obrady ostatniej szansy pomiędzy Serbami i Albańczykami w sprawie Kosowa pod przewodnictwem specjalnego wysłannika ONZ Marti Ahtisaari. Izrael przeprowadza najpoważniejsze od 5 lat manewry wojskowe na wzgórzach Golan. Mówi Paryż RFI, oto pełne wydanie naszego dziennika. Tony Blair oświadczył w Izbie Gmin, że zredukuje w najbliższych miesiącach liczebność wojsk brytyjskich w Iraku z 7100 do 5500 żołnierzy, ale że kontyngent brytyjski pozostanie w tym kraju co najmniej do roku 2008 i dłużej, jeśli zajdzie taka konieczność. Jednocześnie premier Blair przypomniał, że w chwili rozpoczęcia wojny w Iraku przed ponad 3 laty liczebność oddziałów brytyjskich wynosiła 40 tysięcy żołnierzy i zmniejszyła się już przed 2 laty do 9 tysięcy. Z kolei premier Danii Anders Fogh Rasmussen oświadczył w parlamencie w Kopenhadze, że cały duński kontyngent liczący 460 żołnierzy zostanie wycofany z Iraku w sierpniu bieżącego roku. Rzecznik premiera Iraku Sami al-Asakri oświadczył agencji France Press, że, cytuję, wycofanie wojsk brytyjskich jest zgodne z życzeniami rządu irackiego oraz wszelkich sił politycznych w tym kraju. Kiedy obce wojska nie są już potrzebne, powinny się wycofać, dodał rzecznik premiera. Z kolei Jalal al-Din al-Sahir, deputowany szyicki i bliski współpracownik premiera Nuriego al-Maliki, stwierdził, że, cytuję, wycofanie wojsk brytyjskich jest pożądane, ale nie powinno stwarzać pustki w zakresie bezpieczeństwa. Nie zgodzimy się na wycofanie wojsk sojuszniczych bez gwarancji bezpieczeństwa, dodał deputowany. Rumunia nie ma na razie zamiaru wycofywać swoich żołnierzy z Iraku, oświadczył rumuński minister obrony Sorin Frunzverde. Oddziały rumuńskie wchodzą w skład międzynarodowej dywizji dowodzonej przez Polaków. Litwa prawdopodobnie nie przedłuży swojej misji wojskowej w Iraku. 50 żołnierzy litewskich służy obecnie w batalionie duńskim. Litwini wycofają się najprawdopodobniej w sierpniu z Duńczykami. Rzecznik francuskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Denis Simonu oświadczył, że wycofywaniu wojsk brytyjskich i duńskich z Iraku powinien towarzyszyć, cytuję, prawdziwy dialog polityczny z udziałem wszystkich irackich ugrupowań i partii, z poparciem krajów sąsiednich w tym regionie świata, dialog gwarantujący stabilność i suwerenność Iraku. W samym Iraku, w mieście Nadżaf, wybuchł samochód pułapka. W wyniku eksplozji zginęło co najmniej 13 osób. Sprawcami zamachu byli ekstremiści sunniccy. W Bagdadzie wybuchł samochód cysterna. W wyniku eksplozji zginęły co najmniej 2 osoby. Mówi Paryż RFI. W Berlinie obraduje kwartet do spraw Bliskiego Wschodu. W obradach biorą udział ministrowie spraw zagranicznych Stanów Zjednoczonych, Rosji, Unii Europejskiej i ONZ-u, tworzących ten zespół roboczy. Piotr Błoński.
Kwartet zbiera się po raz drugi w ciągu ostatnich 3 tygodni. Wymienione kraje reprezentują odpowiednio Ban Ki-moon, Condoleezza Rice, Sergiej Ławrow i Frank-Walter Steinmeier, szef dyplomacji niemieckiej reprezentujący Unię Europejską. Mają oni ustosunkować się do porozumienia zawartego w Mekce między Fatahem i Hamasem na temat powołania nowego wspólnego palestyńskiego rządu jedności narodowej. Hamas nadal jest uważany przez Izrael i USA za organizację terrorystyczną i choć zobowiązał się w owym porozumieniu do uszanowania traktatów podpisanych przez autonomię palestyńską, nie zadeklarował uznania Izraela i nie zrzekł się przemocy. Członkowie kwartetu różnie to interpretują. Ban Ki-moon oświadczył ostrożnie, że porozumienie w Mekce jest zachęcające. Sergiej Ławrow wyraził nadzieję, że kwartet poprze utworzenie nowego rządu palestyńskiego i opowie się za zniesieniem embarga na pomoc ekonomiczną. Z kolei Condoleezza Rice liczy na to, że poparcie kwartetu dla prezydenta autonomii Mahmuda Abbasa wzmocni jego pozycję w stosunku do Hamasu. A Mahmud Abbas odwiedza europejskie stolice. We wtorek był w Londynie, skąd udaje się do Berlina i do Paryża. Dla niego porozumienie z Hamasem pozwala przede wszystkim uniknąć starć i wojny domowej.
Mówi Paryż Szerefi. W Moskwie odbyło się posiedzenie Rady do spraw współpracy francusko-rosyjskiej do spraw bezpieczeństwa. Po zakończeniu obrad francuski minister spraw zagranicznych Philippe Douste-Blazy oświadczył, że Amerykanie, Rosjanie i Europejczycy powinni zredagować nową, bardziej zdecydowaną rezolucję w sprawie irańskiego programu atomowego, bardziej zdecydowaną niż ta, która została jednomyślnie przyjęta 23 grudnia. Tylko jedność i zdecydowana postawa wspólnoty międzynarodowej pozwoli na gruntowną debatę w sprawie polityki prezydenta Ahmadinejada, powiedział szef francuskiej dyplomacji na wspólnej z rosyjskim ministrem spraw zagranicznych Siergiejem Ławrowem konferencji prasowej, w której uczestniczyli również ministrowie obrony obu krajów. Prezydent Iranu Mahmud Ahmadinejad potwierdził po raz kolejny w środę, że nie zamierza modyfikować swojego programu atomowego, mimo że rezolucja Rady Bezpieczeństwa ONZ domaga się jego zawieszenia do dnia 23 lutego. Na dwa dni przed upływem ultimatum Rada Bezpieczeństwa nie dysponuje żadnym alternatywnym projektem rezolucji. Przypomnijmy, że przyjęta 23 grudnia ubiegłego roku rezolucja, z trudem wynegocjowana w Radzie Bezpieczeństwa ONZ w związku z licznymi zastrzeżeniami Rosji i Chin, przewiduje ograniczone sankcje gospodarcze wobec Iranu w wypadku kontynuacji przez ten kraj procesu wzbogacania uranu. Prezydent Rosji Władimir Putin oświadczył w Moskwie, że pod koniec marca przybędzie z oficjalną wizytą do Rosji prezydent Francji Jacques Chirac. Mówi Paryż RFI. W Wiedniu trwa kolejne posiedzenie negocjatorów w kwestii statusu Kosowa. Przed mikrofonem Piotr Kamiński.
Specjalny wysłannik ONZ, fiński dyplomata Martti Ahtisaari, zapewnił, że posiedzenie zaczęło się dobrze, choć różnice zdań pozostają w mocy. Ahtisaari powiedział przy tej okazji zdanie, które, jeśli zostało prawidłowo przetłumaczone we francuskiej depeszy, wykracza nieco poza słownik dyplomatyczny. Ponadto zaś sugeruje, w jak rozkosznej atmosferze odbywają się te serbsko-albańskie rozmowy. Powiedział mianowicie, że obie strony dobrze się zachowywały, podkreślając zarazem, iż nic nie wskazuje na to, by ich stanowiska mogły ulec zmianie. Przywódca serbskiego kościoła prawosławnego w Kosowie, biskup Artemije Radoslawiewicz, ostrzegł w wywiadzie dla wiedeńskiego dziennika Die Presse, że w razie przyznania prowincji niepodległości może się pojawić zagrożenie islamskim terroryzmem w samym sercu Europy. Biskup zapewnił, że Kosowem władają wahabici, których ideologia bliska jest poglądom Al-Kaidy, oraz oświadczył, że Serbia nie pozwoli sobie ukraść Kosowa. Serbia zgadza się na daleko idącą autonomię. Kosowa wyklucza jednak niepodległość, z tej zaś kosowscy Albańczycy nie chcą ustąpić pod żadnym pozorem. Propozycja ONZ przewiduje suwerenność pod nadzorem międzynarodowym, nie wspomina jednak o niepodległości.
Mówi Paryż RFI. Wiceprezydent Stanów Zjednoczonych Dick Cheney przebywa z wizytą w Japonii. Na pokładzie amerykańskiego lotniskowca Kitty Hawk wiceprezydent USA oświadczył, że armia amerykańska będzie walczyć w Iraku z honorem tak długo, jak to będzie potrzebne, ale przede wszystkim zapewnił Japończyków o poparciu Waszyngtonu w sprawie zagrożenia północno-koreańskiego. Dick Cheney oświadczył, że porozumienie pekińskie, zgodnie z którym komunistyczny reżim koreański zobowiązał się do demontażu atomowych instalacji wojskowych, stanowi jedynie pierwszy krok na drodze do rozwiązania kryzysu. Tokio niechętnie przyjmowało do wiadomości fazę niemalże bezpośrednich negocjacji amerykańsko-północno-koreańskich i nie ufa reżimowi w Pjongjangu, tym bardziej, że według informacji wywiadu południowo-koreańskiego i amerykańskiego, Korea Północna jest w stanie wyposażyć swoje rakiety balistyczne średniego zasięgu w głowice atomowe, które mogłyby wybuchnąć na wyspach japońskich. Dick Cheney gorąco podziękował Japonii za jej pomoc w Iraku i w Afganistanie. Mówi Paryż RFI. Izrael przeprowadził najpoważniejsze od 5 lat manewry na wzgórzach Golan. Piotr Kamiński.
Minister obrony Amir Peretz poinformował, że to najpoważniejsza taka operacja od 5 lat, zastrzegając się jedynie, że nie zapowiada to żadnego regionalnego konfliktu, lecz tylko praktyczną próbę wyciągnięcia wniosków z operacji w Libanie przeciwko Hezbollahowi. Już w grudniu, przypominają agencje, Peretz stanowczo zdementował pogłoski o uderzeniu na Syrię jeszcze w tym roku. Premier Olmert odrzucił natomiast syryjskie apele o negocjacje, uzależniając to od wstrzymania syryjskiej pomocy właśnie dla Hezbollahu i Hamasu. W kwestii obecnej siły wojskowej Hezbollahu w łonie izraelskiej hierarchii wojskowej nie ma zgody. W poniedziałek generał wywiadu Yossi Beidatz oświadczył w Knesecie, że Hezbollah jest dzisiaj silniejszy niż przed zeszłoroczną wojną. Dzisiaj jednak szef sztabu, generał Gabi Ashkenazi, zapewnia, że jest wręcz przeciwnie. Nie ulega wątpliwości, że kwestia ta niepokoi Izrael. Dzisiaj poinformowano, że armia odkryła i wysadziła w powietrze grotę w pobliżu północnej granicy, wykorzystywaną w lecie przez Hezbollah w czasie wojny z Izraelem.
Mówi Paryż RFI. Europol, instancja koordynacji działań policyjnych w Unii Europejskiej, rozpracowała międzynarodową szajkę złodziei biżuterii. Aresztowań dokonano w Estonii, na Litwie, w Finlandii, w Hiszpanii, we Francji, w Niemczech na podstawie nakazów wydanych przez prokuraturę włoską, ponieważ szajka kradła biżuterię przede wszystkim w Mediolanie, ale też w innych miastach europejskich. Mówi Paryż RFI. Francja jest rekordzistą europejskim w dziedzinie kumulowania mandatów politycznych. Przed mikrofonem ponownie Piotr Kamiński.
Le Monde publikuje dzisiaj obszerny materiał na ten drażliwy temat oraz surowy komentarz redakcyjny. Liczby mówią za siebie. W Hiszpanii 15% parlamentarzystów ma jeszcze inne mandaty z wyboru. W Wielkiej Brytanii 13%, w Niemczech 10%, we Francji jest ich 85%. Le Monde informuje, że 53% Francuzów jest zdania, iż francuska demokracja źle funkcjonuje, a na liście propozycji pierwsze miejsce zajmuje 39% zapytanych ograniczenie tego zjawiska. Niestety, wszelkie próby w tej mierze napotykają zajadły opór zainteresowanych pod pretekstem koniecznej znajomości terenu. W istocie jednak oznacza to pustkę w Zgromadzeniu Narodowym i to nawet w czasie debaty nad poważnymi kwestiami. Posłowie mają bowiem inne priorytety, a Piąta Republika tak dalece pozbawiła znaczenia parlament, że na liście owych priorytetów spadł on bardzo nisko. Do tego jeszcze deputowany głosuje nie z myślą o kraju, ale wyłącznie o swojej gminie, tam bowiem ewentualnie zapłaci za skutki wyboru. Mandat poselski służy tym samym wyłącznie jako reklamówka w zdobywaniu mandatów lokalnych, podkreśla Le Monde. Sytuacja ta blokuje od nowa kadry. Polityk dysponujący bowiem kilkoma mandatami jest właściwie nie do ruszenia, co z kolei przyczynia się do wspomnianej wyżej negatywnej opinii Francuzów o politykach. Le Monde podkreśla, że o ile Ségolène Royal i François opowiadają się za surowym ograniczeniem tych uprawnień i za referendum w tej sprawie, by postawić klasę polityczną przed faktem dokonanym, o tyle Nicolas Sarkozy kategorycznie się temu sprzeciwia. Już przedtem oświadczył on, że instytucje Piątej Republiki są bardzo dobre, tylko ludzi trzeba zmienić. Kłania się Bertolt Brecht.
Mówi Paryż RFI. Zapraszamy na przegląd prasy. Piotr Błoński.
Przegląd prasy francuskiej.
Francuskie dzienniki wciąż pełne są przedwyborczych elukubracji. Co to będzie, jak się zacznie oficjalna kampania? Nie unikniemy ich w dzisiejszym przeglądzie, ale zacznijmy od innej problematyki. Sprawy polityki międzynarodowej reprezentuje dziś w Le Monde wywiad z doradcą dyplomatycznym najwyższego przewodnika irańskiego, Ayatollaha Ali Khamenei. Doradcą tym jest od 10 lat już Ali Akbar Velayati, który przez poprzednich lat 17 był ministrem spraw zagranicznych Iranu. Ten wytrawny dyplomata przekazuje pod adresem Europy, a szczególnie Francji, w wywiadzie z Marie-Claude Decon, wyraźne zaproszenie do rozmów z pominięciem Stanów Zjednoczonych. Zapewnia on, że w kwestii programu nuklearnego wszystko może być przedmiotem negocjacji, tyle że w poszanowaniu fundamentalnego, jak mówi, prawa Iranu do technologii nuklearnej w celach pokojowych w ramach traktatu o nierozprzestrzenianiu broni masowego rażenia, przy czym Iran zapewnia stosowne gwarancje pokojowego zastosowania tej technologii. Pytany, kto właściwie jest uprawniony do wypowiadania się na ten temat, zaznacza, że negocjatorem jest oczywiście Ali Larijani, a ostatnie słowo należy do najwyższego przewodnika. Znamienne, że w trakcie całego tego wywiadu ani razu nie pada nazwisko prezydenta Ahmadinejada. Tak więc Velayati zapewnia, że Larijani jest otwarty na wszelkie bez wyjątku propozycje, nawet na czasowe wstrzymanie wzbogacania uranu. Wszelako, dodaje, to, że Iran wcześniej przez 2,5 roku zawiesił to wzbogacanie, niczego nie rozwiązało. I zaraz potem zachęca do wznowienia współpracy irańsko-francuskiej w dziedzinie nuklearnej. Moment jest potemu sprzyjający, podkreśla Velayati. Nowa rezolucja Rady Bezpieczeństwa, mówi jeszcze Velayati, nie przyczyni się do rozwiązania problemu. Na ekstremizm odpowiemy ekstremizmem. Ale są cztery państwa, które mają z nami dobre stosunki. Niemcy, Rosja, Chiny i Francja. Czy one nic nie zrobią, by utemperować Stany Zjednoczone? Prezydencki doradca przestrzega też przed interwencją zbrojną. Za przykład klęski podaje interwencję USA w Iraku i Izraela w Libanie. A przecież, dodaje, Iran ma 4 razy większą powierzchnię niż Irak, ludność 3-krotnie liczniejszą i zachowującą dużą zdolność mobilizacji, wreszcie dobrze przygotowaną armię. Nieco dalej Velayati gromi Francję za to, że, cytuję, marnotrawi ona cały dorobek inwestycji politycznych i kulturalnych, których dokonała w Iranie. Rzuciła się na ślepo w studnię wykopaną przez Stany Zjednoczone. Jeśli Paryż nie chce stracić zaufania Iranu, musi powstrzymać się od faworyzowania drobnej części ludności Libanu. Koniec cytatu. Velayati bardzo przychylnie odnosi się do ewentualności wysłania do Iranu emisariusza prezydenta Chiraca dla omówienia właśnie problemu Iranu, o czym ten ostatni wspominał. Takie konsultacje byłyby bardzo korzystne, mówi, dla całego Bliskiego Wschodu i Zatoki Perskiej, gdzie panoszą się ze swym unilateralizmem Stany Zjednoczone. Ponadto Teheran mógłby być mediatorem między Paryżem a Damaszkiem. Dziennikarka pyta, czy Iran nie mógłby uczynić pierwszego gestu, wstrzymując finansowanie libańskiego Hezbollahu i zbrojenie irackich rebeliantów. Z całą pewnością nie w ten sposób, odpala Velayati. Nie przysłużylibyśmy się szyitom i Hezbollahowi, porzucając ich. Wszelako Iran potrzebuje stabilności na swych granicach. Zresztą, czyż siły koalicji zdołałyby pokonać w Afganistanie talibów bez naszej pomocy? A w Iraku, gdzie nie ma rebeliantów, zaznacza, lecz powstańcy walczący z okupantem, popieramy rząd Melikiego i pracujemy nad utrzymaniem pokoju. O tym wszystkim zapewnia w wywiadzie dla Le Monde doradca irańskiego prezydenta. Również w Le Monde znajdujemy omówienie polskiego stanowiska wobec problemu Konstytucji Europejskiej. Pióra Celi Chauffour. Odnotowuje ona na bazie wtorkowego przemówienia prezydenta Kaczyńskiego w Dublinie, że opowiada się on obecnie za przyjęciem traktatu konstytucyjnego, ale pod warunkiem dokonania w nim zasadniczych zmian. Równocześnie Lech Kaczyński jest przekonany o konieczności uporządkowania stosunków w łonie Unii, wszelako pozostaje na pozycjach suwerenistycznych, mówiąc, że Europa jest nadal Europą narodów. Autorka dodaje, że mimo swego eurosceptycyzmu bracia Kaczyńscy muszą liczyć się z polską opinią publiczną, która od czasu wejścia Polski do Unii jest wyraźnie proeuropejska. Według sondażu CBOS 87% Polaków opowiada się za Unią, a tylko 7% przeciw. Odnotowuje ona też zmiany stanowiska Platformy Obywatelskiej, która 17 lutego postanowiła porzucić osławione hasło Nicea albo śmierć i opowiada się obecnie za traktatem konstytucyjnym obejmującym gwarancje instytucjonalne, w tym również energetyczne. Natomiast obóz socjaldemokratyczny opowiada się, czytamy, za traktatem uproszczonym i skróconym. I tak doszliśmy z powrotem do francuskich debat przedwyborczych. Po poniedziałkowym wystąpieniu Ségolène Royal w telewizyjnej debacie pod tytułem Mam pytanie, dwa dzienniki zastanawiają się nad sensem i funkcją takiej polityki sprzeceny, jak to nazywa felietonista Le Figaro Yves Tréhard. Ludzie pragną dziś demokracji bezpośredniej, partycypatywnej, interaktywnej. Czytamy, wszystkie te słowa sugerować mają większe zbliżenie kandydatów i wyborców, ale nie jest pewne, czy polepsza się od tego jakość demokracji. Na próżno czekaliśmy na wielkie projekty i wielkie idee. W ich miejsce kandydatka dawała odpowiedzi na niezliczoną ilość pytań dotyczących problemów środowiskowych lub nawet indywidualnych. Nie ona jedna jest ofiarą tej mody. W tej kampanii wymiar wspólnotowy ustąpił wymiarowi indywidualnemu. Wyborca jest konsumentem, a konsument nasz pan. 9 milionów telewidzów i 2 godziny debaty, pisze ze swej strony Dominique Quignot w La Croix, w czasie której ledwie muska się poszczególne tematy bez ich pogłębiania, rzuca się odpowiedzi w rozproszeniu, bez globalnego planu, pozwala się każdemu z pytających na poruszanie nawet bardzo indywidualnych trosk. Dobra nowina. Francuzi z powrotem interesują się polityką. Zła nowina. To nie wystarcza. Ta lekcja obywatelska jest niepełna. Politycy powinni przecież na podstawie takich rozmów budować wspólny projekt, dostarczać wyborcom kluczy dla zrozumienia pojawiających się problemów, wyjaśniać pozycję Francji w świecie. Dodajmy jeszcze, że Le Monde przeprowadza również surową krytykę nie samych debat telewizyjnych tego rodzaju, co bardziej czy mniej związanych z nimi sondaży, istnych pasożytów kampanii, jak czytamy. 8 sondaży tygodniowo, symulacje pierwszej tury, nawet z udziałem kandydatów, którzy nie zebrali jeszcze wymaganej przez ordynację liczby podpisów. Symulacje drugiej tury nawet, taniec liczb, które natychmiast znajdują miejsce w nagłówkach gazet. Mało tego, sondaże realizowane przed daną audycją telewizyjną, której przypisuje się duże znaczenie polityczne, a publikowane zaraz po jej zakończeniu. Jaki to wszystko ma sens, skoro według tych samych sondaży 50% wyborców jeszcze nie zdecydowało się ostatecznie? Niedaleko stąd do manipulacji niepokoi się Le Monde.
RFI Radio Świata.
To był przegląd prasy Piotra Błońskiego, mówi Paryż RFI, co nowego w Unii Europejskiej, Piotr Kamiński.
Co nowego w Europie?
Blokująca stosunki Moskwy z Europą kwestia eksportu polskiego mięsa do Rosji nieprędko zostanie rozwikłana, jak wynika z ostatniej interwencji rosyjskich weterynarzy. Po niedawnej misji w Polsce rosyjscy inspektorzy wyrazili zdumienie europejskimi praktykami w dziedzinie eksportu mięsa, szczególnie zaś faktem, że mięso europejskie krąży po całej Unii, po czym zostaje uznane za produkt ostatniego kraju, gdzie się znajduje i jako taki zostaje eksportowane do Rosji. Anonimowe źródło rosyjskie, cytowane przez AFP, zapewnia na przykład, że zakazane w Rosji towary chińskie zostały wyeksportowane do Rosji z Polski. Agencje przypominają, że Rosja wprowadziła w listopadzie 2005 roku embargo na polskie mięso, w rezultacie zaś Polska, uważająca tę decyzję za ściśle polityczną, blokuje od listopada ubiegłego roku negocjacje wokół nowego porozumienia o partnerstwie Unii z Rosją, zawierającego kluczowe dla Europy porozumienia energetyczne. Bruksela przedstawiła dzisiaj 5-letni plan przewidujący skłonienie 27 krajów członkowskich do dalszej walki z wypadkami przy pracy i chorobami zawodowymi. Jak oświadczył komisarz do spraw pracy Władimir Szpidla, co roku dochodzi do 4 milionów takich wypadków. To zaś oznacza ogromne koszty gospodarcze. Poprzedni plan, wprowadzony w roku 2002, przyniósł znaczną poprawę nie tylko w dawnej Unii 15, ale i u nowych członków, które zajęły się tą kwestią. Liczba wypadków śmiertelnych spadła o 17%, w Europie 15%, wypadków pociągających za sobą ponad 3-dniowe zwolnienia z pracy o 20%. Szczególnie niepokojąca jest sytuacja w takich dziedzinach jak rolnictwo, budownictwo i transport. Wszystkie te informacje mają charakter czysto orientacyjny. Na szczeblu europejskim nie istnieją bowiem jeszcze statystyki dające się porównać ściślej. Europa polityczno-gospodarcza ma również swój odpowiednik w dziedzinach mniej wzniosłych, ale za to jakże praktycznych. Europol, czyli organ koordynacji Policji Europejskich, poinformował dzisiaj o likwidacji włoskiej szajki włamywaczy, którzy w ciągu 2 lat obrabowali 200 luksusowych biżuterii, zdobywając łup wartości 40 milionów euro, po czym, jak odpowiedzialni przedsiębiorcy, inwestowali ten kapitał w nieruchomości oraz handel narkotykami. Szajka działała także w Austrii, Belgii, Francji, Danii i Finlandii. Aresztowań dokonano zaś w Estonii, na Litwie, w Finlandii, Hiszpanii, Francji i Niemczech. Wiodącą rolę w tym intratnym, acz nietrwałym przedsiębiorstwie odgrywali Estończycy oraz pewien Litwin. Doliniarze wszystkich krajów, łączcie się.
Słuchają Państwo Paryża RFI.
To były nowości europejskie Piotra Kamińskiego. Zapraszamy na nowości muzyki klasycznej Stefana Rigera.
Aktualności muzyki poważnej Stefan Riger.
Młody Rolando Villazone w niespełna kilka lat zdołał podbić serca wszystkich melomanów. Bajeczny głos, piekielny temperament, humor i inteligencja przez naturę został hojnie obdarzony. Każdy jego występ staje się sensacją i wszystko, czego się tyka, przemienia w szczere złoto. A przymierzał się po kolei z równym sukcesem do Belcanto, weryzmu, opery francuskiej czy rosyjskiej, a nawet i do madrygałów Monteverdiego. Tym razem Villazone powrócił poniekąd do źródła. źródeł swej międzynarodowej kariery. Jego talent rozbłysnął po raz pierwszy, gdy w 1999 roku zdobył pierwszą nagrodę w kategorii Zarzueli na konkursie Placido Domingo. Zarzuela, rodzaj opery z mówionymi dialogami, przypominającej nieco dworskie balety z czasów francuskiego baroku, to po tej stronie Pirenejów gatunek słabo znany, lecz w Hiszpanii to dawna i przebogata tradycja, w której mieszają się zresztą wątki poważne z dużo lżejszymi z pogranicza folkloru i rzec by można operetki. Rolando Villazón zaproponował swemu byłemu mistrzowi, który w międzyczasie stał się jego przyjacielem, wspólny wypad w te rewiry. No i w rezultacie z orkiestrą madrycką pod batutą Domingo Meksykanin nagrał dla Verdina pyszną płytę zatytułowaną Gitano, na której czaruje i brzmi, prześlizgując się z rejestru w rejestr, ocierając się wręcz chwilami o kicz, ale wszystko mu wybaczymy. Posłuchajmy go w chocie Pereza Soriano, Sueña Guitar Rico Mio.
Suena guitarrico mio, suena guitarrico suena, y no te importe que el viento vaya barriendo tus cejas, como el viento es para todos, puede tropezar con ella. Dirás si la ves cruzar, dirá pero muy bajito, dirá que estoy medio loco, dirá que loco perdido, dirá que la Inquisición, dirá que era un gran tormento, pero que aquello no es nada para lo que estoy sufriendo. Dila muchas cosas, dila que la quiero, dila que no vivo, dila que me muero. Dila que me mire siquiera un poquito, dila que se apiade de este baturrío. Buscando, dirá que ya lo puse, dirá que dónde lo ha echado, dirá que tal vez mi amor, dirá que escuche mis quejas, dirá que me estoy muriendo. Quiero vivir para ella. Dirá muchas cosas, dirá que la quiero, dirá que no vivo, dirá que me muero. Dirá que me mire si quiera un poquito. Que se apiade de este baturrico. Calla, guitarrico mío.
To były nowości muzyki klasycznej Stefana Rigera, mówi Paryż RFI. Zapraszamy na kronikę teatralną Agnieszki Kumor.
Paryskie aktualności teatralne w opracowaniu Agnieszki Kumor.
Dziś będzie coś z własnego dziennikarskiego ogródka. W Teatrze Tristan Bernard w 8 dzielnicy grana jest sztuka Żurnaliści w reżyserii Jean-Claude'a Cotillarda. Właściwie jest to złośliwy pamflet na dziennikarzy zajmujących się kulturą, a w szczególności teatrem we Francji. Autor sztuki Pierre Nott przejechał się po najgorszych cechach swoich bliźnich, pretendujących do miana krytyków. Portret, jaki nakreślił, przypomina Doriana Greya, ale już po zniszczeniu obrazu. Czegóż tam nie ma? Pokazy dla prasy, koktajle przygotowywane na ostatnią chwilę, przemądrzałe wywiady, sądy wydawane o wszystkich i na każdy temat, niszczące krytyki i wzajemne koleżeńskie podchody, podróże prasowe, marzenia, frustracje. Oczywiście jest i festiwal w Awinionie i stołeczne premiery. Żyć, nie umierać, byle być dziennikarzem we Francji. Są ludzie, którzy płacą za bilety. Jak pisze Pierre Nott, sztuka powstała pod wpływem dość gorzkiego doświadczenia, jakim były lata pracy spędzone w jednym z poczytnych francuskich magazynów kulturalnych. Autor nie wyjawia nazwy pisma, mówi jedynie, że było ich trzech. Trzech dziennikarzy pracujących dorywczo, piszących na zlecenie, aspirujących do wyższych zadań niż te, które im zlecano. Młodych wilków, rządnych władzy, ale ponad wszystko zawodowego uznania i sławy w środowisku. A kto mówi sława, ten ma w domyśle wpływy, komfort życia i szeroką karierę usłaną różami. Coś a la diabeł ubiera się u Prady, tylko w teatralnym wydaniu. Bohaterami tego, jako się rzekło, bardziej pamfletu niż sztuki dramatycznej jest trzech takich właśnie, mówiąc z francuska, piżystów. W toku akcji okazują się skończonymi potworami. Łączy ich ta sama żarłoczność, bo zdolni są podbierać sobie nawzajem tematy i artystów, byle skończyć z codzienną katorgą bycia chłopcem lub dziewczyną na posyłki. Na usługach u redaktorki naczelnej. Mamy zatem przemyślną dziennikarkę, która udławiwszy orzeszkiem wielką damę francuskiego teatru, planuje napisanie sztuki dla Isabelle Adjani. Jaką, to się jeszcze okaże. Gwarancją powodzenia jest przecież gwiazda. Potem jeszcze trzeba zorganizować produkcję, reżysera, teatr, a temat to już najmniejszy kłopot. Jest też podstarzała, ale wciąż na dorywczym statusie dziennikarz przygotowujący pucz. Wielki ogólnokrajowy pucz wymierzony w redaktorów naczelnych głównych dzienników i tygodników. Jeden mały donosik, groźba wyjawienia osobistego sekretu, każdy przecież ma coś do ukrycia, i już będą nam z ręki jedli. Celem puczu zamiana miejscami. Klasyczny przewrót rewolucyjny, żebyśmy my mieli to, co mają oni, a oni, żeby nie mieli nic. Jest wreszcie trzeci, ten, który żadnych studiów nie ukończył, bo niczym się nie interesował. Został dziennikarzem niejako z braku czegoś lepszego, konkretnego. Ten naiwny i niedouczony właśnie kolega zainteresuje swoją nową sztuką z Isabelle Adjani, tą, którą właśnie pisała jego koleżanka po piórze, wpływową attaché de presse, która zna kogoś, kto zna kogoś i tak dalej. Cały ten mały światek spotyka się w pociągu do Dijon, gdzie trzeba obejrzeć nowego Szekspira, którego już się i tak opisało, zanim się go jeszcze obejrzało. Świetny, złośliwy, ociekający krwią i jadem spektakl Żurnalistów w reżyserii Jean-Claude'a Cotillarda w Teatrze Tristan Bernard. Ciekawe, kiedy podobnego autokrytycyzmu doczekamy się u polskich krytyków teatralnych.
To była kronika teatralna Agnieszki Kumor, mówi Paryż RFI. Czas na multimedia Anny Bernhardt.
W świecie dystrybucji muzyki poprzez internet zapanowała ostatnio prawdziwa burza. Virgin Mega oraz Fnac Music rozpoczęły sprzedaż muzyki w formacie MP3 bez zabezpieczeń DRM, które teoretycznie mają bronić praw autorskich. Na marginesie podajmy definicję tego systemu, którego pełna nazwa brzmi Digital Right Management lub Digital Restriction Management. DRM to termin ogólny opisujący szereg technologii pozwalających kontrolować dostęp i sposoby korzystania z utworu zapisanego w postaci cyfrowej jako pliku. DRM może mieć postać oprogramowania lub sprzętu znajdującego się w komputerze osobistym lub serwerze, z którym ten komputer łączy się przez internet. Najczęściej systemy DRM ograniczają możliwość kopiowania lub sposoby, w jakim utwór może być odtwarzany czy oglądany. Tyle definicji, ale wróćmy do naszych potentatów na francuskim rynku muzyki. Virgin zajmuje drugą pozycję, a Fnac trzecią. Bezwzględnym liderem jest nadal iTunes. Firmy te udostępniły blisko 200 tysięcy tytułów pochodzących od niezależnych wydawców. Zniesienie zabezpieczeń znosi zarazem problem kompatybilności pomiędzy różnymi platformami odtwarzaczy MP3, który zdaniem części ekspertów blokował do tej pory prawdziwy rozwój tego rynku w sieci. Wśród wielkich światowych dystrybutorów Apple, Microsoftu i Sony na razie nie ma mowy o porzuceniu DRM, przynajmniej oficjalnie. Tymczasem kilka europejskich stowarzyszeń broniących praw konsumentów, norweskie, finlandzka, niemiecka i francuska organizacja, wystąpiły we wspólnym ataku przeciw firmie Apple, domagając się przed końcem września 2007 roku umożliwienia europejskim klientom iTunes odczytania każdego pliku na dowolnym odtwarzaczu, a nie tylko na Apple'owskim iPodzie. Organizacje te uważają, że Apple powinien wynegocjować z wydawcami utworów muzycznych rozprowadzanych przez iTunes możliwość ich używania bez protekcji DRM albo wręcz sam unieść koszty licencji, a najlepiej wypracować jej kompatybilną z innymi platformami wersję. Obroty na rynku odtwarzaczy tradycyjnych, tak zwanych fizycznych, to znaczy czytników CD i DVD i tak dalej, spadły we Francji w 2005 roku o zaledwie 3%. Producenci mieli więc nadzieję, że sytuacja już się ustabilizowała, ale rok 2006 przyniósł rozczarowanie. Zarejestrowano bowiem w tej branży spadek obrotów o ponad 10%, przekładający się na sumę 116 milionów euro strat. I chociaż zanotowano równocześnie znaczny wzrost obrotów online, ponad 40%, czyli 13 milionów euro, nie jest on w stanie zrównoważyć prawdziwego kryzysu w przemyśle muzycznym. Jego wyraźnym skutkiem jest zmniejszenie zatrudnienia w tym sektorze o 30% w ciągu 4 lat. W minionym roku najlepiej sytuacja przedstawiała się na rynku muzyki klasycznej, na którym obroty wzrosły o ponad 13%. Producenci muzyczni winą za ten stan rzeczy obciążają nielegalną wymianę peer-to-peer plików w sieci i przypominają, że zaledwie 5% ogółu pobieranej w internecie muzyki ma charakter legalny. Na tym katastroficznym tle produkcja francuska wypada lepiej niż inne. Odnotowując przez ostatnie 4 lata 5% wzrost sprzedaży muzyki rozrywkowej oraz 15% płyt w ogóle i wykazuje nadzwyczajną dynamikę. 10 najlepiej sprzedających się w 2006 roku na lokalnym rynku albumów to produkcja francuska. Krajowi producenci przygotowali program ratunkowy, w którym m.in. domagają się podwyższenia obowiązkowego progu nadawania w radiu muzyki francuskiej z 40 na 60%, nie wprowadzania 19,6% podatku VAT na muzyczne utwory cyfrowe, a także 100 milionów euro dotacji rocznej na finansowanie produkcji muzyki francuskiej. portal Yahoo otworzył serwis finans.yahoo.com poświęcony finansom. Znajdziemy na nim narzędzia do zarządzania własnym kapitałem, wszelkiego rodzaju porady udzielane przez ekspertów oraz przewodniki, artykuły z prasy fachowej. Oferuje również wybór materiałów tematycznych, jak na przykład bankowość, podatki, plan emerytalny, organizacja kredytu oraz narzędzia do zarządzania portfelem akcji, lokatami giełdowymi. Wszystkie te usługi są darmowe, a finansowane przez reklamę.
To były multimedia Anny Bernhardt, mówi Paryż RFI. Zapraszamy na rogatki wersalskie Katarzyny Zawickiej.
Rogatki paryskie. Katarzyna Zawicka.
Wprawdzie najbliższy tydzień paryskich targów upływa pod znakiem motoryzacji, zaczniemy jednak od starych papierów. Od 23 lutego do 4 marca w Espace Champéret odbywa się salon starodruków. Swoje zbiory pokaże na nim 200 miłośników zabytkowych książek i papierów przybyłych z całej Francji. Zaprezentują oni próbki tego, co zostało namalowane, wydrukowane, wygrawerowane, narysowane i napisane od zarania dziejów pisma aż po nasze czasy. Będą tu więc stare książki, ale również gazety i czasopisma, karty pocztowe, manuskrypty, akcje i obligacje, reklamy, grawiury, plakaty, zdjęcia. W tym roku nie ma tematu przewodniego salonu, druki dotyczyć więc mogą wszystkiego. Jak już wspomniałam na wstępie, głównym tematem targów tego tygodnia jest jednak motoryzacja. Jeszcze trwa Retromobil, czyli salon starych samochodów i motocykli. Zaczął się 16, a trwać będzie do 25 lutego. Odbywa się on przy Port de Versailles. Przypomnę tylko, że poza przyjemnością obcowania ze starymi maszynami można tu obejrzeć kilka specjalnych atrakcji. Kolekcję samochodów perkusisty Pink Floydów, Nicka Masona, w której znajduje się m.in. wyścigowy Panhard z 1901 roku, dwa pojazdy na gąsienicach używane przez francuskich podróżników i naukowców w czasie wypraw polarnych, kolekcję słynnego domu aukcyjnego Christie's, który prezentuje najpiękniejsze egzemplarze wystawione do licytacji. Drugi salon motoryzacyjny to Paris Tuning Show, który odbędzie się w centrum wystawowym Le Bourget od 22 do 26 lutego. Tegoroczne targi nazwano Racing and Drift Show. Co to znaczy, to wszyscy amatorzy tuningu doskonale wiedzą, a grono ich stale się powiększa. Dlatego też paryski salon co roku stara się wystąpić z coraz ciekawszymi propozycjami. Tym razem będzie tu można zobaczyć 8 podrasowanych samochodów, a oczywiście określenie podrasowany nie oddaje w pełni wprowadzonych w nich udoskonaleń. Ich nadzwyczajne możliwości zaprezentują zawodowi kierowcy wyścigowi, bo nowoczesny tuning to nie tylko błyszczące dekle, ale przede wszystkim zwiększenie możliwości motoru, a to trzeba umieć wykorzystać, bo profani mają z tego co najwyżej przypalone gumy od ostrego startu. Natomiast pod stopą fachowca taki podrasowany motor potrafi grać jak prawdziwa muzyka. W czasie targów zobaczyć można propozycje 170 wystawców. Trzeba się przygotować na dużą frekwencję, co po prostu oznacza tłok. Targi odwiedza co roku coraz większa liczba amatorów tuningu. Prawdziwi miłośnicy motoryzacji lubią mieć pojazdy jak najbardziej zindywidualizowane. I to, że tak powiem, wewnętrznie, czyli pod maską, jak i zewnętrznie. Tu mam na myśli wszelkiego rodzaju upiększenia, wybłyszczenia i gadżety, które służą przede wszystkim, a czasem wyłącznie, tej właśnie indywidualizacji. Co nie zmienia faktu, że w tej dziedzinie również królują mody i tendencje. A jakie, tego będziecie się Państwo mogli dowiedzieć w czasie salonu Paris Tuning Show. Demain
paix, elle était mon destin. Je tiens bien moins à la vie qu'à mon terrible engin.
To były rogatki wersalskie Katarzyny Zawickiej, mówi Paryż RFI.
Magazyn kulturalny. Sylwia Gibbs.
Komedia francuska istnieje od 1680 roku z woli króla Ludwika XIV. Powstała 7 lat po śmierci Moliera, ale stała się domem dla jego trupy i dla jego dzieła. Najczęściej wystawiane sztuki to Świętoszek, Mizantrop, Skąpiec, Chory z urojenia. Od 1680 do 1998 roku sztuki Moliera obecne były na scenie Komedii francuskiej 32 tysiące razy. Teatr ma 3 sale w Paryżu, zatrudnia ponad 400 osób, ale tylko 60 aktorów i ma najwyższy budżet we Francji, mniej więcej 30 milionów euro rocznie, 2/3 ze skarbu państwa. W 2005 roku ponad 300 tysięcy widzów obejrzało ponad 700 przedstawień. Trudno ocenić popularność Comédie Française w stosunku do innych teatrów. Jest we Francji instytucją. Uchodzi za strażniczkę tradycji, co nie jest komplementem w ustach miłośników awangardy. Ma jednak w repertuarze coraz więcej dzieł współczesnych. W lutym 2007 roku odbyła się prapremiera sztuki Coltesa Powrót na pustynię. Są też 2 dramaty klasyczne Pedro i Commander Lope de Vegi i Cyrano de Bergerac Rostanda, w którym Andrzej Seweryn gra rolę hrabiego de Guiche. Seweryn należy od 11 lat do aktorów sociétaires, którzy w przeciwieństwie do aktorów pensionnaires decydują o losach teatru. Nowa administratorka Muriel Mayet chciałaby zatrudnić więcej aktorów, przyciągnąć reżyserów i pisarzy, zmienić wizerunek Comédie Française wśród szerokiej publiczności. Można sobie wyobrazić nowe oblicze o rysach Mariny Hans, członkini zespołu, która zasłynęła naprawdę dopiero w filmie Pascal Ferrand w roli Lady Chatterley. Metamorfoza Comédie Française dopiero się zaczęła.
Théâtres ambulants de la périphérie où l'on jouait au canevas et des féries et des drames. Où sont partis vos acteurs? Nana, Manon Lescaut, la porteuse de pain, Greta Garbo, la dame de Montsoreau avec Mimi Pinson et puis Fleur de Marie se promenaient comme chez elles et les deux orphelines étaient de la famille. Et Fantômas et Robin Hood, Jacques l'éventreur et le maître d'école, Chéri Bibi, le Chourineur, Richelieu et Aramis, Monte Cristo et les joyeux Biribi discutaient avec eux jusqu'à passer minuit. Ces acteurs, où ont-ils émigré tous ces grands personnages si tragiques, si marrants et si attendrissants et si invraisemblables et si vrais par ailleurs, quelque part sur l'instant.
A oto przegląd wydarzeń kulturalnych. Do 14 lipca Francja obchodzić będzie Rok Armenii. Z tej okazji zorganizowano już około 500 imprez i wystaw. Najnowszą jest wystawa Armenia Sacra w Muzeum w Luwrze, zainaugurowana przez prezydentów Francji i Armenii. Jest to wystawa sztuki sakralnej. Z muzeów ormiańskich sprowadzono 30 haczkarów, kamiennych płyt wotywnych ozdobionych krzyżem. Najstarsze pochodzą z IX wieku. Do Luwru przyjechały także średniowieczne Ewangelie z Instytutu Rękopisów w Erewaniu, krzyże i relikwiarze.
Gościem marcowego salonu książki będą Indie, ale najwięksi pisarze nie przyjadą do Paryża, informuje dziennik Le Monde. Zawiniła opieszałość organizatorów obu stron. Nie wiadomo, jak będzie wyglądał pawilon literatury indyjskiej, którego koszt dość wysoki spoczywa na kraju zaproszonym. Pisarze, którzy będą obecni, reprezentować mają kilkanaście oficjalnych języków Indii. Jak co roku odbędzie się głosowanie na najlepszą spośród 15 książek wytypowanych przez księgarzy i wydawców. Czytelnicy będą mogli wygrać podróż do Indii. Tygodnik kulturalny Inrecuptible ostro krytykuje nominacje do Cezarów dla francuskich filmowców. Jego zdaniem Akademia Cezarów woli iść za ciosem sukcesu niż śmiało wyróżnić filmy, które nie wypełniły sal. Dlaczego nie nominowano aktorów filmu Tubylcy, który kandyduje do nagrody za najlepszy film? Dlaczego nie ma w tej kategorii filmu Alain René, Serca? Dlaczego tyle nominacji, między innymi w kategorii filmu autorskiego, otrzymał film Denisa Dercoura La Tourneuse des Pages, szkolna wprawka bez cienia estetycznego nowatorstwa. Tylko nominacje dla filmu Lady Chatterley Pascal Ferrand i dla odtwórczyni roli tytułowej Marine Hans znajdują uznanie w opinii czasopisma. Inrecuptible przypomina, że film bojkotowany przez potencjalnych producentów i organizatorów festiwali uratowała publiczność. Prawdopodobnie taki sam los spotka film Oliviera Dahan o życiu Edith Piaf, La Môme. Otrzymał nie najlepsze recenzje, ale zdążyło go już obejrzeć około miliona widzów wszystkich pokoleń. Ludzie spontanicznie klaszczą na zakończenie, a na cmentarzu Père Lachaise grup Edith Piaf odwiedzają niespotykane dotąd tłumy nie tylko turystów. Na płycie nagrobnej leżą białe róże. Premiera filmu o Edith Piaf odbędzie się niebawem w Nowym Jorku i w Pekinie. Tytuł będzie brzmiał La Vie en Rose.
Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche, voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. Mais lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, m'a juré pour la vie. Des nuits d'amour à plus finir, un grand bonheur qui prend sa place, des ennuis, des chagrins s'effacent, heureux, heureux, sans mourir. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause.
To był magazyn kulturalny Sylwii Gibbs, mówi Paryż RFI.
L'affaire du coffret. Dernière.
Nadszedł decydujący dzień i wszystko przed nami. Ten samochód to dobra kryjówka i dobrze stąd widać plażę tej zatoczki. Pétalong. Ale nie widzę Nadii.
Test, vous m'entendez? Lucas? Etienne?
Nadia!
Allez, chin-chin, la belle, hein?
Vous entendez? Derrière? Oui!
Vous m'entendez aussi?
Très bien!
Bon, j'y vais.
O, jakbym chciał, żeby już było po wszystkim.
Ok, j'ai le mot. À gauche, dans le rocher blanc. Ok, je vois le coffret. J'y vais.
À gauche, dans le rocher blanc, na lewo, koło białej skały. No, w każdym razie po lewej. Tu dokładnie pod naszym samochodem.
Aïe, le soleil, les yeux, c'est foutu.
A niech to szlak, nad jej oczy, zasłabła.
Attention, il y a un homme sur la plage.
O nie, jakiś facet? Na plaży.
Lucas,
szybko, szybko. No, szybko, szybko. A gauche, na lewo. A gauche, szybko, widzę, szybko. Szali, jakaś paczka. Widzę, szef. Jean-Pierre? Oh non, cholera.
Elle n'est pas seule, évidemment. Oh. Son amoureux est là.
Oh. Jean-Pierre, arrête.
Ne bouge pas.
Oh non.
Tu es armé.
Oh non.
Viens, ma Nadia. Tout est pour toi.
Jean-Pierre.
Toi, reste là.
Jean-Pierre, non.
Nadia est à moi. Ma princesse, vite.
Cholera.
Jean-Pierre, tu es fou.
Attends.
Laisse-moi, tu me fais mal. Tu es fou.
De la rue. Laisse tomber ton arme.
Nadia est à moi. Gardez le coffret.
Oh. Merci derrière. De la rue, c'est fini.
Et Jean-Pierre, ah, il est fou.
C'est fini. Nadia, Lucas, vous êtes fou. Nadia, ma petite fille, ça va?
Bravo, Lucas. Tu as le coffret?
Attaque, shkatulka. Le coffret, voilà.
La bague.
Avec les initiales.
A-M-G-S.
Vous êtes terrible, hein? Mais bravo, fils d'eau. Alors, vous allez rentrer chez vous?
Chez lui?
En Pologne? Mais non. Zostanę z Nadią. I zamiast tekstu o George Sand opiszę tę zwariowaną przygodę. I mam nadzieję, że potem zostanę korespondentem mojej gazety tu, we Francji.
L'affaire du coffret jest produkcją Radio France International. Tekst Katia Ingman, muzyka Iro Rantela, realizacja Jean-Pierre Chevillard i Masza Schwarz z głosem Piotra Siewkiewicza w polskiej wersji.
Drodzy Państwo, lekcja języka francuskiego, ostatnia już w tej serii przynajmniej, zakończyła nasze dzisiejsze wydanie audycji. Zanim się z Państwem pożegnam, chciałbym jeszcze przypomnieć najważniejsze wydarzenia dnia. Tony Blair wystąpił w Izbie Gmin. Oświadczył on, że zmniejszy się liczba żołnierzy brytyjskich w Iraku z 7100 do 5500, ale Tony Blair jednocześnie zapewnił, że ten kontyngent ponad 5000 zostanie w Iraku tak długo, jak to będzie potrzebne. Premier Danii oświadczył, że wycofa swoje oddziały z Iraku do sierpnia. W Danii służy 460 żołnierzy duńskich. 50 żołnierzy litewskich, którzy znajdują się w batalionie duńskim, również najprawdopodobniej opuści Irak do sierpnia. Natomiast Rumunia potwierdziła, że oddziały rumuńskie pozostaną na terenie Iraku tak długo, jak to będzie potrzebne. W Berlinie obraduje kwartet do spraw Bliskiego Wschodu. Przedmiotem obrad nowe pokojowe propozycje amerykańskie. W Wiedniu toczą się obrady pomiędzy Serbami i Albańczykami z Kosowa w sprawie statusu Kosowa pod przewodnictwem specjalnego wysłannika ONZ Marti Ahtisaari. Izrael przeprowadza najpoważniejsze od 5 lat manewry wojskowe na wzgórzach Golan. Oto najważniejsze informacje tego popołudnia. Dziękujemy Państwu za uwagę. Zapraszamy na jutro. Do usłyszenia.